policja oskarża dziennikarza Onetu o popełnienie wykroczenia, które miało polegać na naruszeniu zakazu gromadzenia się podczas listopadowego strajku kobiet. Czy relacjonowanie protestów to nowy rodzaj przestępstwa? I pytanie zasadnicze, kto tak naprawdę złamał prawo? Kornelia Chojecka, zapraszam na program Idź Pod Prąd, dogrywka. Jest poniedziałek, 8 dzień marca. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studio szef naszej telewizji, pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, witam Państwa, wszystkim kobietom, które obchodzą, bo wiem, że są kobiety, które są, że tak powiem, sceptycznie do tego święta nastawione. No to i oczywiście mojej córce, przede wszystkim żonie, ale to już wczoraj składałem. Można zobaczyć
to. Jeszcze do tego przejdziemy dzisiaj
w programie.
Programie Pogotowie Rodzinne.
Wszystkiego najlepszego, ale moje życzenia są takie. Nie w jeden dzień w roku, tylko codziennie.
Czekamy już teraz na Wasze pytania, komentarze, a także tweety z hashtagiem IPPTV. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, ale na początek wrócimy kilka miesięcy wstecz. Chodzi o manifestację ogólnopolskiego strajku kobiet z 18 listopada ubiegłego roku w Warszawie, gdzie doszło do starć z policją i to relacjonował dziennikarz Onetu, redaktor Marcin Terlik. Możemy teraz zobaczyć jego materiał, który opublikował na Twitterze i zaraz przejdziemy do tego, co wydarzyło się później.
Zostaw go, kurwa, i bara!
Zostaw
go!
Widzimy, że atmosfera była gorąca, co potwierdza również Marcin Terlik. Mówi, że doszło do przepychanek z funkcjonariuszami i zatrzymań protestujących, często z użyciem siły. Na placu było też obecnych kilkudziesięciu policyjnych tajniaków, którzy wchodząc w tłum demonstrantów wyciągnęli pałki teleskopowe, wzbudzając popłoch części uczestników zgromadzenia. Po pewnym czasie policja zaczęła wypuszczać demonstrantów. Trzeba było się wcześniej wylegitymować i jak mówi Marcin Terlik, on pokazał policjantom swoją legitymację dziennikarską, ale usłyszał od jednego z funkcjonariuszy, że jego to nie interesuje i będzie to wyjaśniał przed sądem, po czym wziął od niego dowód osobisty i spisał dane dziennikarza. I co wydarzyło się 1 marca? Marcin Terlik otrzymał listem poleconym wezwanie na 4 marca do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Uwaga, w charakterze podejrzanego i w piśmie czytamy, że policja zarzuca mu popełnienie wykroczenia z artykułu 54 kodeksu wykroczeń, czyli naruszenia przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych w związku z rządowym rozporządzeniem z 9 października ubiegłego roku. Jest podejrzany o to, że 18 listopada około godziny 23 naruszył zakaz zgromadzenia się. Pastor Paweł Chojecki, ty również jesteś dziennikarzem. Jak ty rozumiesz w ogóle ten zarzut?
No, atmosfera wokół tego zawodu, czy w ogóle tej misji krytykowania władzy, bo ja krytykuję władzę, że tak powiem, w dwóch rolach, tu w dni powszednie jako dziennikarz, publicysta, a szczególnie w niedzielę, ale też niekiedy i w dni powszednie, wieczorem, jako pastor, bo zarówno jeden zawód, jak i drugi to jest zawód misji społecznej, kontrolowania wszelkich organów władzy i wytykania zła. Oczywiście między innymi kompetencje, czy tam zakres obowiązków pastora jest trochę szerszy, ale to również. I atmosfera wokół ludzi krytykujących władzę, niezależnie z jakich powodów, z jakiej opcji, jest coraz gęstsza w państwie PiSu. Obiecywano nam, że to przyjście dobrej zmiany to będzie prawdziwa prawdziwa wolność. Nie? Niestety jest to jeszcze gorsza taka próba kneblowania tych wszystkich, którzy myślą inaczej niż rząd czy władza, niż była za poprzednich ekip. Za poprzednich ekip było źle, bo trzecia RP to jest twór okrągłostołowy, czyli zmowa komunistów z katolickimi biskupami i takie ukształtowanie Polski, żeby z jednej strony komuniści nie stracili władzy, wpływów, a z drugiej strony, żeby Kościół katolicki również tej władzy i wpływów nie stracił, żeby był bezkarny, żeby mógł drenować budżet i tak dalej. Teraz wszyscy, którzy przeciwstawiają się temu układowi, czy ze strony tej komunistyczno-postkomunistycznej, czyli ze strony władzy, czy atakują biskupów katolickich, czy szerzej Kościół rzymskokatolicki, podlegają coraz większej opresji ze strony państwa już teraz pisowskiego i mówię, że jest to opresja większa niż była za poprzednich tych postkomunistycznych rządów.
Ale czy to nie jest tak, że sytuacja trochę się zmieniła, że są bardzo częste protesty i tutaj policja musi jakoś interweniować i dziennikarz był na miejscu, czy policja nie ma prawa go teraz przesłuchiwać?
No właśnie policja niespecjalnie musi interweniować. Nie? Jeśli zgromadzenia są pokojowe, to jest wyraz demokracji i praw obywatelskich. Nie? Także wcale akurat tam policja nie musi interweniować. Zobaczcie, jak były w lecie zgromadzenia, a niekiedy dużo większe, gdzie spędzano ludzi, żeby tam skandowali na rzecz Dudy czy drugiego kandydata Trzaskowskiego. No tam może nie trzeba było spędzać, nie wiem. Ale w każdym razie dopuszczano do tak dużych zgromadzeń, to wtedy to nie było przestępstwem. Kiedy zagoniono dzieci do szkół we wrześniu, to nie było przestępstwem. A nagle w listopadzie się stało to przestępstwem. Już to jaki to um pojmie? Kto tu, gdzie tak powiem, jest mądrość w tym, co ten nierząd, rząd i całe to towarzystwo wyprawiają. Nie? Także to jest pierwszy punkt, że wcale absolutnie tu policja powinna zachować jak największą wstrzemięźliwość i umiar. To wylatywanie z tymi pałkami teleskopowymi, tam takie stada tajniaków, wpuszczanie wśród tych protestujących, to jest działanie antydemokratyczne. I tu tam nawet komentatorzy, że tak powiem, życzliwi rządowi mówili, że w tym momencie ta policja już przesadziła, czyli zapewne jakiś oficer, nie wiem który, nie wiem gdzie, chciał się podlizać ministrowi, minister chciał się podlizać premierowi, a premier chciał się podlizać Kaczyńskiemu, no to stwierdzili, że oni przeciwko Kaczyńskiemu, no to pałą teleskopową i bezprawie i tak dalej. No,
ale wróćmy do dziennikarza Onetu. Teraz policja wyjaśnia, czy redaktor Marcin Terlik był uczestnikiem, czy tylko relacjonował wydarzenia. Ale myślisz, jakie to ma znaczenie? Czy dziennikarz nie może być jednocześnie też uczestnikiem protestu?
Ale to w ogóle jest jakieś głupie pytanie. No przecież jak dziennikarz wchodzi w tłum protestujących, żeby dokumentować to, co się tam dzieje, no to rzeczywiście jest uczestnikiem, a policja nie była uczestnikiem, a ci tajniacy nie byli uczestnikami, tylko pytanie jest, w jakiej roli on tam przyszedł. I on w roli, bardzo ważnej roli społecznej, tego, który ma utrwalić to, co się tam wydarzyło, niezależnie po której stronie stoi, czy po lewej, czy po prawej, i powinien pokazać opinii publicznej, żeby opinia publiczna wiedziała, co robili ci protestujący, co robiła policja i wyrobiła sobie swoje zdanie na ten temat. To jest robota dziennikarza i tutaj ten pan z Onetu, czy on by był z Gazety Polskiej, czy z mediów, nie wiadomo, tam międzynarodowych, czy z Onetu, to mnie nie obchodzi. On był dziennikarzem i jego prawa, jeśli... I tu się dziwię, że jakiegoś nie ma wielkiego takiego szoku w mediach, że tutaj że telewizja polska, to wiadomo.
Jest głos zdecydowany zastępcy redaktora naczelnego Onetu Pawła Ławińskiego, który mówi, że najgorsze, że to kolejny bardzo niebezpieczny precedens przesuwający granice policyjnej ingerencji.
Dokładnie.
Rządzący Polską stworzyli nastrój przyzwolenia na stosowanie wobec dziennikarzy przemocy i szykan. Policjanci wykonujący rozkazy politycznej czapki łamią po prostu prawo. Czy zgadzasz się z tym głosem, że to jest złamanie prawa przez policję?
Nie znałem tego głosu, tylko kiedy mówiłem o tym, że taki rezonans w mediach powinien powstać. Nie mówiłem tylko o samym Onecie, no bo że redaktor naczelny, tu zastępca redaktora naczelnego Onetu za swoim dziennikarzem się ujmuje, no to normalne, ale ja bym chciał, żeby inne telewizje, inne gazety, no tam wszystkie media, żeby też się ujęły, bo jeśli jemu to zrobili, no to zrobią w końcu nam i wam, no to trzeba sobie to uświadomić. I oczywiście, tak jak zacząłem, nie znając wypowiedzi tego dziennikarza, że tutaj atmosfera gęstnieje. Przypominam, że państwo pisowskie no, nałożyło już taki kaganiec ideologiczny na telewizję publiczną, która przecież szczególnie do osób starszych, gdzieś może nie, z mniejszych miast czy miejscowości, no to jest ich główne źródło informacji. Tam już jest ideologiczna, partyjna, można powiedzieć, narracja tylko można, przedstawiana. Prokuratura stała się narzędziem walki politycznej. Służby specjalne, no to tam, że tak powiem, najbardziej oczywista sprawa, ale zobaczcie teraz i policja, bo tutaj już nie prokuratura wszczęła to postępowanie, tylko sama policja, też tu konsultowałem z naszymi prawnikami, bo nawet nie wiedziałem, że policja ma takie uprawnienie. Myślałem, że to prokuratura oskarża, wszczyna, a tu tego, no okazuje się, że policja też ma takie możliwości, też może kierować...
Policja sądzi we własnej sprawie, można
no nie,
powiedzieć.
Nie, no ona tu oskarża, nie, i później może kierować do sądu, tam zdaje się prokurator, kiedy już do sądu to ma iść, no to prokurator musi to zatwierdzić, ale widać, że tutaj ta atmosfera gęstnieje, że coraz mniej jest miejsca naprawdę inną niż media rządowe i coraz mniej jest miejsca na krytykę rządu, że każdy, kto odważa się krytykować Kościół katolicki albo postkomunistyczną władzę, do której zaliczam Prawo i Sprawiedliwość jako, że tak powiem, potomków okrągłego stołu, musi się bać w tym państwie. Nie? I tutaj zobaczcie, że sprzeciw jest niewielki. Ja patrzyłem w innych mediach, czy będzie tu jakieś poruszenie, bo mnie to poruszyło.
Głównie? Że Onet.
Że dziennikarz jest oskarżany, wzywany po policjach, musi jeździć na jakieś przesłuchanie, jakieś zarzuty, to go odciągają od pracy, zastraszają i tak dalej, za to, że on relacjonował, czy robił to, za co mu płacą, ale już nie chodzi o to, że mu płacą, tylko co jest jego misją, jego zawodu. Właśnie iść tam, gdzie niebezpiecznie, relacjonować to, tam, gdzie ciekawie, gdzie coś się dzieje i on za to ma być w państwie pisowskim karany. Czyli zobaczcie, jeszcze niedawno pokazywaliśmy, jak Łukaszenka to robi, nie? I że tam dziennikarzy, że strzelali nawet do dziennikarzy i tam z kul gumowych i z różnych innych rzeczy, aresztowali, przetrzymywali, wywozili gdzieś. No,
czy
zobaczcie.
To czeka Polskę?
Zobaczcie, że w mikroskali pierwsze przypadki tego typu działania my już w Polsce mamy. My nie mówimy, że to grozi Polsce. My już mamy to na pokładzie. To już się u nas dzieje. No i nikt nie bije na alarm.
Redaktor Paweł Ławiński mówi, że to jest bardzo niebezpieczny precedens. Czyli czego należy się spodziewać w ciągu najbliższych tygodni? Dzisiaj kolejne protesty, Dzień Kobiet, kolejne starcia z policją. Co czeka nas dalej?
No tu widać było, jak premier uciekał przed chyba rolnikami z Agrounii, spieprzał tam szybko. Duda z kolei pojechał sobie na narty, no bo on oczywiście w czasie pandemii i kryzysu i prawie wojny, no to on musi oczywiście się zrelaksować, no to się pojechał zrelaksować. Górale przygotowali mu dwie ciupaski hańby. No to też oczywiście uciekł, nie chciał wziąć tam. Oni czekali przy konwoju samochodów. Konwoje samochodów grzały silniki tak, żeby wyglądało, że tu zaraz przyjdzie, no to ci górale czekali przy tych samochodach, nie? A on wtedy śpieprzył na nartach prosto do hotelu. Samochody puste odjechały, nie udało im się złapać. Czyli widać, że już władza ucieka przed ludźmi. Władza ucieka przed obywatelami. No tak jak za komuny, ja już też to
trochę widziałem.
Czyli
to znaczy, że rząd
widziałem.
Nie radzi sobie ze społeczeństwem?
Ależ absolutnie. Dlatego będzie wzrastał terror. Będzie wzrastał oczywiście miękki terror i nie na wszystkich, żeby się tam nie obudzili. To będzie właśnie przede wszystkim na tych, którzy, tak jak powiedziałem, mają odwagę mówić prawdę i krytykować władzę.
Czyli nie? Dziennikarze, tak?
Dziennikarze, duchowni, publicyści, część środowiska naukowego może być w ten sposób też zastraszana. przedstawiciele jakichś takich organizacji tych samorządowych, tylko tych NGO-sów, czy jakichś organizacji typu ta Agrounia i tak dalej. No tu dzisiaj, nie wiem, czy pewnie jeszcze nie słyszałaś, bo to wchodząc do redakcji przeczytałem, że organizacje, które popierają ten strajk kobiet, dostały informację o tym, że już tam bomby im podłożyli. Oczywiście to się okazały informacje fikcyjne, ale nie podejrzewam, że śledztwo pójdzie tak szybko, jak w momencie, kiedy na jakiejś tam parafii zdjęcia, znaczy te zdjęcia obrazu Jasnogórskiego w aureoli. To wtedy zaraz 6 czy 7 antyterrorystów do Babiny wpadło i on tam wykuli na policję i tak dalej. Także kpina, teraz sąd
widzimy, że aparat państwa jest angażowany, można powiedzieć, żeby zastraszać powoli, miękko te osoby, które
może
mają...
Tych, którzy, że tak powiem, krytykują władzę, to już się nie miękko, tylko i szybko, i na ostro zastrasza.
Razie...
Ale społeczeństwo to jeszcze powoli. Tak mi się pokazuje. Lepiej się nie mieszaj. Lepiej uważaj, nie?
To co my powinniśmy zrobić jako Polacy, jako społeczeństwo, no żeby jakoś zaradzić tej sytuacji?
No robić swoje. Mówić prawdę, pokazywać źródło prawdy. Nas nie zastraszą takimi psztyczkami. Jezus Chrystus oddał za nas życie. Ktoś chce więcej na ten temat? Wczoraj mówiłem, jakie to jest ważne dla naszego życia. Wczoraj na kazaniu. Jego apostołowie praktycznie bez wyjątku, że tak powiem, gardłem zaświadczyli o tej prawdzie. I chrześcijanie będą dalej prawdę mówić. My będziemy mówić prawdę. Oni będą nas prześladować, a my będziemy mówić prawdę. No tam kto zwycięży, to przeczytajcie sobie w ostatniej księdze.
A co byś radził w takim razie dziennikarzom?
Dziennikarzom radziłbym większą solidarność przede wszystkim, bo zobaczcie, tutaj Onet, no to Gazeta Polska, niezależna, powie, a to tam prześladują tych z Onetu, to nam będzie dobrze, nie? Jak im później ktoś przetrzebie te prochowce, jak temu młodemu Wilsteinowi, bo on jak taki chodzi w takim prochowcu, nie? Jak mu przetrzepią pałą teleskopową, to będzie płakał i wtedy już będzie za późno. Także lepiej dziś protestować, kiedy państwo policyjne zaczyna wchodzić z buciorami coraz mocniej do naszego życia. Przypominam, że Polska po 1989 roku wcale nie stała się wolna. Polska ma całą i mentalność komunistyczną, i narzędzia odziedziczone po komunizmie, i funkcjonariuszy odziedziczonych po komunizmie. Czyli tutaj, jak gdyby prawa dziennikarzy, opozycji, wolność zgromadzeń powinna być 10 razy taka, jak na przykład we Francji czy gdzieś, bo tu jeszcze są narzędzia i mentalność komunistyczna. Tutaj wiecie, jak kogoś ze strajku kobiet policja spałuje, to pozostała część społeczeństwa, która ma inne poglądy, mówi, a dobrze im tak. Oni nie rozumieją, że to prawo zostało złamane, że to wolność została pogwałcona. Tylko mentalność Kalego. To dobrze im tak. Oczywiście jak gdzieś na Marszu Niepodległości wkurną narodowcom, no to wtedy lewacy mówią, a dobrze im tak, bo to narodowcy. To jest plemię jeszcze, a nie społeczeństwo obywatelskie.
Czyli apelujesz o solidarność. My zachęcamy was, żebyście przesyłali ten program do znajomych dziennikarzy. Bardzo dziękuję za wasze głosy. Praca policji na dziś jest prowokacyjna wobec społeczeństwa. Morale za chwilę upadną, a przestępcy się rozpanoszą.
Dokładnie tak, bo jak policja zajmuje się jakimiś babciami, czy kobitami, czy ludźmi, którzy tam noszą, czy nie noszą maseczki lata i wiecie, restauracje tam obstawia i różne takie tam rzeczy teraz robią, kiedy już praktycznie rząd celowo zakaził naród, bo to przecież profesor Horban powiedział, celowo zakazili naród. A teraz będą latać i łapać, wiecie, przedsiębiorców, restauratorów i tak dalej, nie? To jest faryzeusze, to za nimi, to tam wiecie, tu już nie można teraz mówić, gdzie tam, za kim, no ale wiecie gdzie, nie? Także to jest naprawdę bardzo niebezpieczne dla dłuższego funkcjonowania państwa, bo ludzie coraz bardziej są wrogami swojego państwa, wkurzają się na władzę, nie? Czyli nie ma zaufania do władzy.
Do policji szczególnie.
No to już tam nie mówię. I do tego jeszcze policja zajmuje się nie tym, co trzeba. Staje się policją polityczną, a co z kryminalną? A co z kryminalną? No to właśnie nasz widz tu słusznie mówi. To teraz bandyci będą, że tak powiem, mieli coraz większe Eldorado, bo policja głupotami, czy nawet po prostu policja jest zmuszana. Funkcjonariusze, którzy robią te rzeczy, są zmuszani przez obecną władzę do łamania prawa. A oni chcą, bo większość policjantów, no to ludzie, którzy tam gdzieś, może nie większość, spora część policjantów, to ludzie, którzy przyszli łapać złodziei, mówiąc tak, że tak powiem, dosadnie. I oni chcą to robić, tylko im trzeba pozwolić to robić. A nie ganiać tam ich z jakimiś strajkami kobiet.
Zanim przejdziemy do drugiej części waszych pytań, proszę o fragment wczorajszego programu Pogotowie Rodzinne. Jaki jest ideał kobiety? Wracamy za chwilę.
Moim ideałem kobiety jest dzielna kobieta z przypowieści Salomona z 31 rozdziału. Ta kobieta jest ciągle aktywna, działa, nie siedzi, nie traci czasu, angażuje się w tak wiele rzeczy.
U swojej żony cenię to, że jest osobą, która naprawdę poświęciła swoje życie naszej rodzinie.
W byciu kobietą cenię bardzo to, że właśnie tak naprawdę bardzo dużo od nas zależy.
Dzięki temu, że mam żonę, jestem człowiekiem bardziej łagodnym, bardziej wyrozumiałym, bardziej cierpliwym.
Powinnyśmy po prostu odłożyć sprawy ziemskie i słuchać Jezusa.
Razem rzeczywiście stanowimy jedno, nie tylko tam fizycznie, psychicznie i tak dalej, ale przede wszystkim myślowo. Przywróciła mi wiarę w ludzi.
Dzielna kobieta, trudną taką jej wartość przewyższa perły.
Bardzo chciałabym, żeby właśnie tak mnie wspominano.
Bardzo pracowita, dba o domowników, ale nie tylko o domowników. Jest mądrze mówi, daje dobre rady. No dzisiaj to już coraz trudniej. To wtedy Salomon pisze o tym, że trudną taką jej wartość przewyższa perły. No dzisiaj jest jeszcze trudniej, ale ja tego właśnie w życiu doświadczam.
Moją żonę cenię za konsekwencje przede wszystkim. Cenię właśnie też za to, że konsekwentnie buduje taką postawę bycia dobrej żony w sobie.
Czuję, że jestem lepszym człowiekiem. Wiem, że jestem lepszym człowiekiem, bo ona jest jak zwierciadło dla mnie, mojego życia, mojego charakteru.
Codziennie dziękuję Panu Bogu za to, że mi Ciebie dał, Wiesiu, za żonę. Chwała Mu za to. Amen.
Piękne życzenia na Dzień Kobiet. Serdecznie dziękujemy za ten materiał. Dziękuję również w imieniu kobiet z redakcji Idź Pod Prąd za życzenia od Was. A teraz przechodzimy do głosów po debacie, czy usunąć lekcję religii ze szkół. Znajdziecie ją na naszym kanale. Podawajcie dalej, niech się niesie. Ale na początek pytanie do pastora Pawła Chojeckiego. Jakie są Twoje wrażenia? Rozmawiałeś z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim, z Jarosławem Makowskim, dyrektorem Instytutu Obywatelskiego oraz z katechetą, praktykiem, księdzem Damianem Wyszkiewiczem.
Szczególnie ksiądz Wyszkiewicz wniósł tutaj świeży powiew do naszej debaty, bo to człowiek, który się właśnie tym zajmuje. Także mam nadzieję, że jeszcze raz uda nam się kiedyś też porozmawiać więcej. Może weźmiemy właśnie praktyków, tych, którzy pracują z młodzieżą i jakąś dyskusję poprowadzimy właśnie, jaka jest dzisiejsza młodzież, jak do niej docierać, czego ona potrzebuje, na co reaguje, a co odrzuca, co jest nudne, jakieś tam passe i tak dalej. Jeśli chodzi o debatę, no to dyskutowaliśmy praktycznie o religii katolickiej, o lekcjach religii katolickiej, bo jak wiecie, nasz Kościół nie prowadzi lekcji religii. Uważamy, że to jest zajęcie, zadanie, które Bóg zlecił rodzicom, czyli nawet nie Kościołowi. To nie Kościół powinien robić lekcje religii dla dzieci. I tu ten praktyk się ze mną zgadzał, bo też szedł w tym kierunku, że trzeba katechezę dla dorosłych robić, a nie dla ich dzieci.
Tego trzeba zacząć, że to jest jakby największe wyzwanie.
Tak, dlatego no, troszeczkę niedosyt, bo to szło w kierunku, czy ja rozumiem, że no, taka była formuła, tacy byli goście, ale kiedy ja bym miał mówić o religii, to bym powiedział, w ogóle wyrzucić ze wszystkich szkół lekcje religii. Niech rodzice się tym zajmują. zajmują. Dopiero gdzieś na poziomie licealnym, a to już debaty można by robić, nie? Tu już właśnie obroń swoje stanowisko, ty taki, ty masz taki pogląd, no to to już wchodzimy praktycznie w dorosłość, ich przygotowujemy, ale wcześniej to jest zadanie dla rodziców. Bóg dał dzieci rodzicom i im dał ten mandat wychowania, kształtowania ich myślenia, a sprawy religijne, sprawy związane z relacją z Bogiem są najbardziej drażliwe, czyli to powinno najbardziej. Lekcje matematyki możemy przekazać szkole, tu czy tam go mama nauczy, czy nauczycielka, czy nauczyciel, nic się nie zmieni wielkiego, nie? Oczywiście tam jestem za tym, żeby jak ma matematycznie uzdolnionych rodziców, to lepiej oni, zresztą rodzice wtedy na pewno pomagają, nawet jak dzieci do szkoły wyślą. Ale sprawa relacji z Bogiem jest tak osobista, tak ważny jest ten moment, kiedy do dziecka mówić, że pomiędzy tam WF-em a językiem polskim z 30-osobową grupą, to w ogóle zaorać. To na pewno nic nie wyjdzie, mówię, w tych szczególnie początkowych klasach i tak dalej. Będą jakieś skrzywienia, będzie działanie wbrew rodzicom, a najważniejsze, że rodzice czują się, aha, no to teraz kościół i szkoła, niech oni se tam te religie, a ja se zapalę cygaro, czy pooglądam
tak
mecz, no i tyle.
Padła
zamiast się zająć dziećmi.
Lekcji filozofii. Co myślisz o tym pomyśle?
Ja nie chciałbym rodzicom wymyślać pomysłów do wychowania ich dzieci. Ja chciałbym sieci prywatnych szkół, niech już będą płacone z pieniędzy budżetowych za pomocą tak zwanego bonu oświatowego, czyli każdemu dziecku dajemy tam, nie wiem, 500 zł, czy ile tam jego miejsce w szkole kosztuje i on ma taki bilet i do jakiej szkoły chce sobie pójść, to idzie, nie? I wtedy w szkole katolickiej, no to dziecko będzie wiedziało, co tam się będzie działo, tu będzie szkoła jakichś ateistów, tu będzie szkoła LGBT, no to już każdy rodzic sobie tam wybierze
i
taką
wtedy
szkołę.
Jakby rodzic wybiera szkołę i świat. To pogląd,
co ja
jest
będę mówił, czy oni mają katować etyką czy filozofią? Przecież jak mnie by, wiecie, w szkole chcieli katować filozofią, to ja bym uciekł z tej szkoły chyba, nie? Dopiero filozofią to się dużo później, gdzieś w liceum dopiero zacząłem dojrzewać, że ta filozofia to może nie jest takie głupie i nudne. Gdzie mi w podstawówce
tu
jakąś filozofią
wychodzi? Damian Wyszkiewicz w innym wywiadzie mówi taki praktyczny argument, że rzeczywiście młodzież jest przemęczona teraz, szczególnie lekcje online, często to jest nawet 10 godzin. I tutaj jeszcze dodatkowa lekcja religii. Dzisiaj rozmawiam z księdzem Damianem, powiedział, że pokaże naszą debatę uczniom, więc możecie ten materiał wysyłać uczniom, ale też i nauczycielom.
Poproś o reakcję uczniów.
Tak,
bardzo jestem ich
ciekawy.
Być
może jakaś kontynuacja w telewizji.
No, może udałoby się właśnie, żeby kiedyś ksiądz Wyszkiewicz wystąpił razem, przynajmniej z częścią swoich uczniów w takim programie, a my weźmiemy młodzież, która wychowała się bez lekcji religii. No i zobaczymy, co wyjdzie. Przecież mamy licealistów w
bardzo,
tym wieku.
No, bardzo jest ciekawy pomysł. Kolejny głos. Sarna, nie powinno się usuwać religii ze szkół, bo są osoby, które chcą zdawać do seminariów. Każdy powinien w szkole średniej mieć możliwość przygotowania się do kierunku, jaki chce, również w kierunku kapłaństwa.
No to mówiłem o szkołach średnich, że tam rzeczywiście już jest czas na takie poważniejsze dyskusje, już praktycznie dla wszystkich, no bo to idą w dorosłe życie, egzamin maturalny, no to i w sprawie Boga i religii powinni mieć jakieś już swoje osobiste przemyślenia, przekonania i decyzje podejmować w tym wieku. I powtarzam, no jak ktoś chce być księdzem, to niech idzie do katolickiej szkoły. No i co to za problem?
Maciej Machała, nie zgadzam się, aby z moich podatków byli opłacani katecheci. Rzeczywiście nie starczyło nam czasu na ten wątek opłacania katechetów, ale to są wielkie sumy i to jest płacone z budżetu państwa.
Tak, ale tam przedstawiciel Komisji Episkopatu Polski we wcześniejszym programie mówił, że tylko 20 wyznań, 20 kościołów w Polsce, na tam chyba około 200 czy więcej, korzysta z tej możliwości lekcji religii z różnych powodów. My może i ogarnęlibyśmy organizacyjnie i trochę tych dzieci by było, ale po prostu tego nie chcemy. Tego nie chcemy, bo jesteśmy przeciwni takiej formie, można powiedzieć, nudnej z definicji i takiej ubranej formułki, nie? Przecież relacja z Bogiem to jest coś żywego. No gdyby to były zajęcia z Biblią, to też, ale na siłę do Biblii ludzie. To się później nie weźmie do ręki. My mówimy, kto chce, to wysyłamy. Proszę bardzo, taki egzemplarz albo mniejszy. O, tu możesz pokazać, tu mamy pod ladą.
Wersja granatowa. Mniejsze. Kto nie ma, piszcie na sklep małpa.inspodprat.pl.
Wiecie, zmuszać do Boga? kiedy to jest najcudowniejsza istota? My mamy chcieć go poznać, my mamy go szukać i taką musimy wytworzyć wokół Boga atmosferę, jeśli chodzi o świadectwo naszego życia, a nie nudne lekcje i zmuszanie i różne tego typu rzeczy. Także oczywiście tam postulat finansowy to jest oczywista oczywistość w tym kontekście. No bo jak nie ma być lekcji religii, no to już nie ma za co płacić.
Elżbieta Jędrzejczak pyta, jeśli do szkoły chodzi uczeń z innego wyznania niż katolicki, to czy maturę mają pisać z religii katolickiej czy swojego wyznania?
No tak zrozumiałem tu prelegentów i wcześniej przedstawiciela episkopatu, że no to trzeba najpierw zaliczyć kurs religii katolickiej, czyli chodzić na te lekcje religii przez 12 czy tam ileś lat, no i dopiero wtedy, jako zwieńczenie tego chodzenia na religię katolicką, można zdawać maturę z religii katolickiej, nie? To tak, to rozumiem.
Ksiądz profesor Piotr Tomasik rzeczywiście podkreślał, że to byłby egzamin z wiedzy, a nie z moralności czy z zachowania. Bardzo dziękujemy za wasze pytania, głosy, ale to jeszcze nie koniec w naszej telewizji. O 19:00 serwis informacyjny, a później o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Będziemy czytać Apokalipsę, finiszujemy.
Dzisiaj sąd.
Pastor Bohojecki.
Jeden z bardziej znanych fragmentów Apokalipsy i często chyba jeden z najczęściej również źle interpretowanych. Także zapraszam na 20:30.
Będzie się działo. Dziękuję ci za udział. Dziękuję wam. Teraz gnamy dalej i do zobaczenia.